Musimy macie pozdrowienia od Hildegard. Dzwoniła dzisiaj, od razu wam je przekazuję. Dzwoniła dzisiaj, powtarzałem sobie materiał do kazania, bo ja się nigdy nie uczę na pamięć. Powiem w skrócie, Anna wyszła, bo zawsze, kiedy ja powtarzam, to ona wychodzi, żeby nie było konfliktu, bo ja mam mało podzielny procesor i na jednej rzeczy lubię się skupić. No i dzwoniła wtedy Hildegard, podniosłem telefon. Tak powiedziałem jej, cześć Hildegard, dzień dobry, witam. Joanny nie ma, wyszła, a ja się przygotowuję właśnie do kazania. Znaczy powiedziałem tak grzecznie, ale właściwie sugerując, że nie będziemy dzisiaj długo rozmawiać. A ona mówi, a ja się właśnie o ciebie modliłam, tak prosiłam Boga, żeby ci błogosławił, żeby tak ludzie dzisiaj naprawdę poczuli dotyk Ducha Bożego na nabożeństwie, żeby z wami był Pan. I tak się rozkręciłam, mówię, no słucham cię dalej, mów, mów. I tak porozmawiali się i tak naprawdę mnie zbudowała ta rozmowa. Pomyślałem sobie, jak Bóg potrafi przemienić człowieka i jego reakcję w ciągu kilku sekund nawet. Nie? I tak zrobi, co chce. I tak. Tylko wystarczy poddać mu się, a nie często przy swoim trwać. Ale to zupełnie jest nie na temat, bo chciałem się zatrzymać dzisiaj na chwilę na temat wolności. Przed chwilą śpiewaliśmy to, że o tym i bardzo często śpiewamy i wiemy, że Pan Jezus dał nam wolność, że nas uwolnił i wszyscy jesteśmy z tego dumni i cieszymy się jako osoby wolne tym, że mamy ten status wolnych ludzi. Ale powiem wam, że ja się nad tym już od kilku tygodni zastanawiałem, kim jest ta czym jest ta wolność. I do takiego punktu doszedłem, że nagle zdało mi się, że to jest dość trudny temat. A pomyślałem sobie, że przecież po to apostołowie, po to Jezus nauczał, abyśmy my potrafili wszystko zrozumieć. No po to Paweł się trudzi i powtarza niektóre rzeczy 20 razy, żebyśmy my wszyscy, bez względu na to, czy jesteśmy bardziej czy mniej rozgarnięci, potrafili zrozumieć, żeby to nie było przefilozofowane. Po to to jest. Są rzeczy, które trzeba odczuć w duchu, jakby dalej, głębiej, wyżej, kiedy już się zna podstawy, ale pewne rzeczy powinny być dla nas jasne, a ja trochę utknąłem i postanowiłem to tak rozebrać i tak potem trochę złożyć. Wolność, takie piękne słowo, ale głównie nam się kojarzy, zwłaszcza w ciężkich czasach z jakimiś prawami obywatelskimi, pierwsze co nam się kojarzyło, prawda? Albo może jak ktoś w więzieniu siedział, to myśli sobie, jak wyszedłem tego pierwszego dnia poza te bramy więzienia, to poczułem, co to jest wolność, albo nawet, że przez kraty się czuje ten zapach wolności. Różnie nam się kojarzy, ale mnie chodzi o chrześcijańską wolność. Czemu? Co to jest chrześcijańska wolność? Co to znaczy, że my śpiewamy, że Chrystus dał nam wolność? Co to jest ta wolność? Czym ona się przejawia? Od czego dał nam wolność? I powiem wam, że jak zacząłem tak nad tym zastanawiać, zrobiłem sobie trochę notatek sam przed sobą. Potem napisałem do żony, bo nie było mi w domu. I chciałem zobaczyć, czy ona tak samo rozumuje jak ja. I czy też utknie w tym samym miejscu. Potem myślałem, że zadzwonię do paru z was, ale żona mówiła, żebym nikogo nie prowokował. No więc zapisałem tych kilka pytań, ale myślę, że część z nas, jasne, że część z nas może już sama rozmyślała, może Bóg naprowadził nas na to, że potrafimy, jak ktoś nas zapyta, słuchaj, ty jesteś chrześcijaninem, co znaczy? No jestem wolny i to i dlatego, i bo to tak znaczy. Być może tak jest i fajnie, jeśli ktoś z was tak ma, ale ja przyznam się szczerze, tydzień temu też bym trochę utknął i nie byłbym w stanie nikomu dać mądrej odpowiedzi. Dlaczego? Zaraz wam powiem, dzwonię, piszę do niej i mówię, no co to znaczy, że masz tą wolność, że jesteś chrześcijańska wolność, co to jest? No jestem wolna od grzechu. No rzecz jasna, wszyscy byśmy tak odpowiedzieli, większość, spontanicznie, prawda? No mówię, znaczy nie grzeszysz i założę, że dzisiaj zgrzeszyłaś, bo Pismo mówi, że zgrzeszyliśmy, na pewno zgrzeszyłaś. No tak, mówi, no ale nie muszę grzeszyć. No też byśmy powiedzieli, że w porządku. Mówię, jak to nie musisz? Ty nie musisz grzeszyć, a zgrzeszyłaś. A jak ty nie musisz, to znaczy, że bezbożnik musi, nie? No bo logiczne, nie muszę grzeszyć, to przedtem grzeszyłam. Bezbożnik musi. Ja nie muszę, bezbożnik musi. Ja zgrzeszyłam, grzeszyłem, a bezbożnik potrafi nie zgrzeszyć, potrafi nie ukraść, chociaż może. Czyli ja nie muszę grzeszyć, ale grzeszę, bezbożnik musi, a nie grzeszy. Absurd wychodzi, prawda? No ale wszystko się zgadza. Widziałem, że żonie zaczyna się trochę przepalać procesor, bo zaczęła mówić tak, nie bądź agresywny do mnie, coś takiego napisała. Nie chciałem za bardzo jej przeciągać tego, ale już mi tu zaczęły wychodzić takie rzeczy i sami wiecie, że my jakby z tym pewien problem mamy, jakby odczuwamy, rozumiemy, jak to jest. Jeśli się chodzi w Duchu Świętym, to człowiek wie, o co chodzi, prawda? Mniej więcej wie, ale tak naprawdę dochodzi do wniosku, ja wiem tylko mniej więcej. czemu grzeszę, czemu nie muszę, muszę i tak dalej. Co jest tym grzechem? Grzech został zwyciężony, unicestwiony, jak to jest? No bo śpiewamy różne rzeczy, myślimy, ale co to znaczy, że ten grzech został jakby zniszczony, tak byśmy pomyśleli? A przecież on gdzieś tam się pojawia w naszym życiu. Nie ma nad nami władzy, ale co to znaczy, że nie ma władzy, skoro jednak czasem grzeszę? No i tak potem doszedłem do wniosku już po tym paradoksie, mówię dalej, doszedłem do tego, że chcemy być wolni. Jezus daje nam wolność. O tym będziemy mówić, ale to jest raczej rzecz, której nie trzeba wyjaśniać, że Jezus przyszedł po to, aby uwolnić więźniów z niewoli, aby dać nam wolność. I to wiemy, prawda? I to wiemy, ale z drugiej strony wiemy, że Paweł pisze, że chciałby być niewolnikiem Chrystusa. Znacie ten fragment. Albo na przykład ten przykuł moją uwagę. Pan Jezus powiedział, abyśmy nosili Jego jarzmo, Jego brzemię. Czyli chcę być wolny, mam być wolny, ale jednak mam być niewolnikiem Chrystusa i mam nosić Jego brzemię. No, są tu rzeczy, które jakby nie były dla mnie takie od początku jasne, zwłaszcza z tym brzemieniem i z tym, że mam być wolny, mam grzeszyć, nie grzeszyć i tak naprawdę muszę, a nie muszę, a z tym brzemieniem to rzeczywiście tak jest. Jest napisane u Koryntian, że podobnie każdy został z nas powołany, aby zostać niewolnikiem Chrystusa. Tak, ten fragment jest w 1 do Koryntian 7,22. Powołał nas do wolności, ale mamy też nieść Jego jarzmo. I zacząłem od tego, żeby zastanowić się, na czym polega wolność. I wyobraźcie sobie, no rzecz prosta w zasadzie ta, do której doszedłem. Przyznacie mi rację i pewnie powiecie, no rzeczywiście tak jest. Zawsze tak to wiedziałem. Wolność, nawet ta wolność, kiedy się wychodzi z więzienia i wychodzi się na ulicę poza te mury więzienia, na wolność, to w momencie, kiedy przekraczamy mury więzienia i stajemy na wolności, to tam też panują pewne zasady, którym musimy się podporządkować. Tam panuje prawo, tylko inne. Nie jesteśmy wolni od prawa, nie jesteśmy wolni od swoich długów. W razie, jeżeli mamy żonę, to nie mamy stanu cywilnego wolnego. Zawsze jesteśmy od czegoś uzależnieni. Będąc na wolności, podlegamy prawodawstwu, które panuje na wolności. Jeśli nie będziemy się stosować do zasad na wolności, to wrócimy do więzienia i będziemy się musieli stosować znowu do tamtych zasad i jeść tamtą zupkę i jakby tam, co by tam nie było, prawda? Chodzi mi o to, że nawet jeśli chodzi o najbardziej demokratyczny kraj na świecie, to demokracja polega tylko na tym, że trzeba pilnować nowych zasad, ograniczeń, które gwarantują demokrację. I tak w kółko, rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma tak naprawdę absolutnej takiej abstrakcyjnej wolności, bo zawsze będziemy zależni od pogody, od czasu, od tego, że się starzejemy, zawsze będziemy zależni od naszego otoczenia, zawsze będziemy od czegoś zależni. Wolność jako taka nie istnieje. Nam zależy na wolności Chrystusowej, aby mieć Chrystusową. To jest ta wolność, którą daje Chrystus i o niej mówimy. Przynależność do Chrystusa, stosowanie się do tego, co On jako wolność dla nas ustanowił, to jest nasza wolność i to jest nasz cel. To jest ta wolność, o której mówimy. Aby naszą ziemską zamienić na tamtą. I na to chciałem zwrócić uwagę, że jakaś zależność, jakaś służba zawsze jest. Zawsze musimy jakiemuś Panu służyć. Albo będziemy w świecie, albo będziemy w Chrystusie. I to trzeba tak naprawdę wiedzieć, że nasza wolność polega, polegać będzie i powinna na tym, że jesteśmy niewolnikami Chrystusa, jak mówił Paweł. Nie ma wolności bez ograniczeń i zawsze komuś służymy. I chciałem na chwileczkę się skupić razem z wami na samym problemie winy, którą Jezus wziął na siebie, uwalniając nas od grzechu, jak to powszechnie mówimy. Wiem, że część z was to rozumie, ale naprawdę dobrze jest do tych podstaw wrócić, bo to jest fajne, tak od nowa to czarno na białym zrozumieć. Paweł w liście Rzymian 5,12 pisze tak. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To jest chyba dla nas jasne, prawda, że przez Adama zasłużyliśmy wszyscy na potępienie. W Rzymian 5,18 pisze, A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wiele stanie się sprawiedliwymi. Usprawiedliwienie naszego grzechu. W tą stronę idziemy. Myślę, że to też jest dość proste. To znaczy, że Adam zgrzeszył, my jako przedstawiciel ludzkości, my razem z nim musimy ponieść śmierć. Chrystus jako przedstawiciel ludzkości nas od tego uwolnił. W Rzymian 6:5 jest takie zdanie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z nim w podobieństwie jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Tu się pojawia to słowo trudne, zniewoleni przez grzech. Co to znaczy? Nad tym się chcemy zatrzymać. Abyśmy nie byli już dłużej zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Pięknie to brzmi i to wszyscy znamy. Tylko chodzi o to, co to tak naprawdę znaczy. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. I ten termin się pojawia częściej. Dalej w Rzymian jest takie zdanie, które mówi, gdy bowiem umarł dla grzechu raz, na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczacie siebie do umarłych dla grzechu. A jednocześnie ten grzech jakby żyje gdzieś obok nas, prawda? Zaliczamy siebie do umarłych dla grzechu, wolny od grzechu, ale ten grzech jakby żyje, on istnieje. No nie mamy chyba wątpliwości, bo kto by powiedział z nas, że nie zgrzeszył, nawet dzisiaj to pewnie byłby kłamcą. Więc on żyje, ale jakby jesteśmy wolni od grzechu, umarli dla grzechu. I przeczytałem znalazłem w internecie takie porównanie, które mi to bardzo jasno zobrazowało, jak to jest z tą śmiercią zastępczą i co to się stało z tym grzechem, od którego jesteśmy niby wolni, a jednak jakby nie. I pokażę wam to, bo to mnie przekonało, ja jestem wzrokowcem. Taki opis był. Wyobraźmy sobie, że kara za śmierć, że kara za grzech to jest śmierć, tak jak to jest i było i będzie. Wyobraźmy sobie, że to jest krzesło elektryczne. Tak się w Stanach Zjednoczonych jeszcze kary śmierci wykonuje i to nie jest bardziej brutalne niż kara śmierci na krzyżu. Wyobraźmy sobie, że to jest krzesło elektryczne, na którym wykonuje się kara śmierci i że to krzesło to jest grzech. Ponieważ Paweł pisze tak, żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu prawo. Żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu prawo. W 1 Koryntian 15:54 pisze tak, zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Przy czym wyjaśnia, żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu prawo. To znaczy, że jeżeli to krzesło elektryczne to jest grzech, my powinniśmy na nim siedzieć, za ten grzech umrzeć, to mocą tego krzesła, mocą, czyli krzesła, w przypadku krzesła elektrycznego, byłby to prąd. Jest elektrownia, prawda? I to krzesło, jak jest podłączone do prądu, to ono ma moc. Ta elektrownia, ta, która doprowadza prąd, to jest Stary Testament, to jest słowo, to jest prawo. I prawo, czyli Stary Testament daje moc, jak pisze Paweł. Żądłem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest prawo. Ta moc, która jest w tym krześle, ta moc, która jest w grzechu, zostaje mu dostarczana przez prawo. Przez prawo, bo prawo mówi... Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie logikę? Chyba nie muszę tego rozwijać. Bo ja wiem, że to w pierwszej chwili może się nie wydawać jasne. I Pan Jezus nie zniszczył grzechu jako samego w siebie. On istnieje. On po prostu odłączył go dla nas od prądu. Rozumiecie? Odłączył prąd. W związku z tym ten grzech istnieje. On gdzieś tam jest. On codziennie się pojawia w naszym życiu. Ale już nie ma nad nami mocy do tego, aby nas zabić. On może nam dokuczać, ale on już nie ma tej mocy prawnej, aby w naszym życiu nas zabić, bo nad nami jest coś takiego jakby piorunochron, ochronny, który daje nam Chrystus, jeżeli chodzimy w Duchu Świętym. I on to uziemienie działa. I dla nas ten grzech, on ciągle jest niebezpieczny, on ciągle jest przykry, on jest ciągle niemiły, on ciągle będzie w naszym życiu nam zakłócał relacje z Bogiem, ale on już nie jest w stanie nas uśmiercić, ponieważ my jesteśmy cały czas uziemieni przez Jezusa. I na tym polega to wyzwolenie, na tym polega ta wolność w Chrystusie, że grzech nie ma nad nami mocy, nie ma mocy do tego, aby nam zabrać zbawienie. Ale on cały czas gdzieś jest i on jest aktywny. Więc grzech został zwyciężony, ale nie został zniszczony. On jest, tak jak faszyzm w czasie II wojny światowej został zniszczony, ale został pokonany, ale nie został zniszczony. Nadal gdzieś tam są różne faszystowskie organizacje, nadal są ludzie, nadal są nacjonaliści, ale faszyzm jako taki został pokonany. Jezus pokonał grzech, zabrał mu całą władzę, którą miał nad nami, tak jak mógł nas uśmiercić tą mocą, która płynie ze słowa, ale Pan Jezus sprawił, że ten prąd został odłączony. I to jest właśnie ta wolność. Nie musimy ponosić konsekwencji. To krzesło nie jest już pod tym napięciem, pod którym było. Przez to dał nam wolność od grzechu. Przez to, kiedy to zrozumiemy, to wszystko staje się dla nas jasne. Nie ma dla nas to żądło śmierci, nie ma już nad nami władzy, nie ma mocy, ale nadal żyje. I jest oczywiście niebezpieczeństwo, że mimo, że ten kabel jest obcięty, że nad tym namiotem, który jest na ciało, jest ten piorunochron Boży, jest to uziemienie, że my jeszcze jakby wrócimy, czy wyjdziemy spod tego zabezpieczenia, to też niestety jest możliwe. Paweł pisze do Kolosan, teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha, patrzcie, prawo ducha używa pięknego słowa, nie zakon, nie prawo starotestamentowe, ale prawo ducha, zakon ducha w innych tłumaczeniach, nowy zakon zupełnie, nowe prawo, nowy przepis, bo prawo ducha, zakon ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. To krzesło, które gdzieś tam stoi w sądzie, my jesteśmy od niego uwolnieni. Mamy prawo ducha, ale żyjemy pod prawem ducha i to jest nasza nowa tożsamość, to jest nasza nowa wolność. Żyjemy pod prawem ducha. Można tak śmiało powiedzieć, bo Paweł pisze, że prawo ducha. Jezus mógł w ten sposób legalnie nas wykupić z tego wyroku, no bo to musiało się odbyć legalnie. Bóg nie mógł zmienić prawa lub powiedzieć, słuchajcie, no dzisiaj to ja bym powiedział, to będzie co innego jak grzech przedstawiony, albo dajmy spokój, tam jest nieaktualne. To musiało być zrobione legalnie i to się udało Panu Jezusowi zrobić legalnie. I teraz możemy powiedzieć, że grzech bowiem nie będzie nad wami panował. Teraz to troszeczkę już jakby można lepiej zrozumieć. Grzech nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Ten grzech jest, ten prąd też jest gdzieś tam w kablu. My też wiemy, co jest dobre, co złe, wiemy, co jest grzechem. I nie mamy z nim igrać, ale ta kara śmierci nie ma nad nami władzy. Grzech przez to nad nami nie panuje. Nie przez to, że grzech w naszym życiu nie istnieje albo nie powinien istnieć i myśleć, wiem, jak to się stało, że ja zgrzeszyłem, przecież jest napisane, że grzech nade mną nie powinien panować. Nie powinien, ale tak naprawdę nie ma nade mną władzy, nie panuje, nie jest już moim panem. Pan może zrobić ze swoim niewolnikiem, co chce, ale grzech nie może ze mną zrobić, co chce, ponieważ kara śmierci została już uniewinniona. On może mi dokuczać, ale nie jest już moim panem w tym sensie, że nie ma nade mną władzy absolutnej. Nie może mnie zabić. I fajnie jest to zrozumieć, bo tutaj mogą bardzo łatwo się pojawić pewne wątpliwości. Grzech nie będzie nad wami panował, nie będzie nam wymierzał kary jakby, powiedzmy. Mamy Ducha Świętego, który nam uświadomi grzech, wzmocni naszą wolę, aby go pokonać, ale sam grzech nie został zniszczony, tylko pokonany. Ale istnieje zawsze pewne niebezpieczeństwo, powiem to bardzo króciutko, pewne niebezpieczeństwo, że jakby wyjdziemy spod tego parasola ochronnego i na to trzeba też bardzo uważać. Bo jest, Paweł pisze w tym samym liście do Galacjan 5:1, pisze na przykład Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Rozumiecie? Czyli jednak można bardzo szybko wypaść z tej ochrony, z tej wolności i tą swoją wolność można jakby oddać. Nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie. Ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddacie się obrzezaniu, to jeden z przykładów, ale niech będzie obrzezanie. Jeśli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Wyobraźcie sobie coś takiego, że Paweł mówi do chrześcijan, jeśli będziecie coś robić, jeśli będziecie wracać do starych obrzędów starotestamentowych, to Chrystus wam nic nie pomoże. Jeśli będziecie robić coś, co zamiast łaski będziecie zdania, że was zbawi, uświęci, ulepszy, pomoże, to Chrystus wam nic nie pomoże. To może być obrzezanie, ale niech to będzie jakaś inna historia. Bardzo często rozmawiamy na temat święcenia sabatu, prawda? Załóżmy, że kiedyś będziemy mieli nabożeństwa w niedzielę i powstał problem. I Paweł pisze bardzo wyraźnie, jeśli tak będzie, jeśli będziesz Stary Testament, przepisy, prawo traktował jakby starotestamentowo, to Chrystus nic nie pomoże. Pisze tutaj, każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jesteś przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa i wypadliście z łaski. Wyobrażacie sobie, to tak jakbyśmy na przykład mieli wyrok śmierci z jakiegoś państwa, gdzie jeszcze wyrok śmierci jest, na przykład z Arabii Saudyjskiej, niech będzie, nie urażając nikogo, i cieszyli się, że zostaliśmy uwolnieni, ale któregoś dnia myślimy sobie, a czuję taki sentyment, poszlibyśmy do ambasady i poprosilibyśmy, a jednak chcę mieć podwójne obywatelstwo. My mamy niemieckie, demokratyczny kraj, chroni nas od kary śmierci, ale my chcemy mieć podwójne. I poszlibyśmy do ambasady Arabii Saudyjskiej, to od razu moglibyśmy wziąć ze sobą szczoteczkę do zębów i zdjęcie rodziny, bo już my stamtąd nigdy nie wyjdziemy. Jeżeli my będziemy się pod prawo znowu siadać na tym krześle i podłączać się pod przepisy prawa, to nasz wyrok stanie się automatycznie aktualny. I Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. Ci zaś, którzy tak myślą, wy natomiast w duchu, na podstawie wiary, my oczekujemy spełnienia się nadziei, gdyż w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Ci, którzy was niepokoją, pisze Paweł, w takich właśnie tematach, ci, którzy was niepokoją, bodaj by się wykastrowali, jest napisane. Tak jest napisane w Galacjan 5:12. Te namowy nie pochodzą od tego, który was powołał. Ci, którzy was niepokoją, bodaj by się wykastrował. Jeśli 5:12, tak? No proszę, tutaj w tym tłumaczeniu jest tak samo. Także gdybyś kiedyś ktoś nalegał na przestrzeganie jakichś takich tego typu przepisów, to możecie mu powiedzieć, dam ci taką biblijną radę. 5:12. Więc można przedobrzyć. Można przedobrzyć i wtedy podpinamy się pod ten kabel, który Chrystus dla nas wyłączył. Wtedy z powrotem go wtykamy. A wiecie, jak to jest? Pan Bóg wtedy nam może powiedzieć tak, słuchaj, Pismo mówi bardzo wyraźnie. Jeżeli mam tutaj fragment, tak. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa, we wszystkim. To znaczy, że wtedy Bóg może powiedzieć, no dobra chłopie, jak chcesz, jeżeli ty chcesz, na tej podstawie cię oceniał, to siadaj, podłączymy cię pod taki automat, który wykrywać kłamstwa, jak jedno znajdziemy, to leżysz. A nawet gdyby tak nie było, to przecież Bóg mógłby nam puścić film z naszego życia, albo nawet skrót, taki krótki trailer, tylko najlepsze akcje. Tylko te najlepsze. I no, myślę, że tutaj nie trzeba komentować, prawda? A w Rzymian 10:9 pisze Paweł, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. I to jest to, co jest ważne, aby żyć w Duchu Bożym, aby żyć pod ochroną Chrystusa. Teraz w tą stronę szli, co to znaczy, kiedy my tak naprawdę do końca jesteśmy odłączeni od tego kabla, żeby tam nie siadać na tym krześle. Chrystus gwarantuje nam tą wolność, to usprawiedliwienie, ale oczywiście też pod warunkiem, że my tą wolność w Chrystusie będziemy respektować. Ten status dzieci Bożych, prawda, że nie będziemy gdzieś tam się bawić tym prądem, prawda, bo istnieje jeszcze oczywiście niebezpieczeństwo, że my albo sobie na przykład wyjdziemy z kościoła, to też jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy wprawdzie nie siadamy od razu na tym krześle, ale tak jakbyśmy gdzieś po burzy biegali na Golasa poza budynkiem, który jest uziemiony. To tak to wygląda, kiedy wychodzimy z kościoła, kiedy nam się wydaje, w zasadzie no przecież ja też mogę być chrześcijaninem takim wolnym, w pełnym tego słowa znaczeniu mówimy o wolności, ale to tak nie działa. Ten piorunochron, on już tu jest, a tam na zewnątrz tego piorunochronu już nie ma. Nie? Wtedy już jesteśmy troszkę zdani na siebie. No i można sobie oczywiście folgować i ten aspekt folgowania też jest poruszony bardzo wyraźnie, aby sobie nie folgować. Paweł wspomina o tym, o rozwiązłości. Słuszcie, pisze tak, wy bowiem bracia zostaliście powołani do wolności, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Pisze o tym. To nie jest tak, że my teraz możemy wolną amerykankę robić w życiu. Spełnianie zachcianek ciała, to się tak kojarzy od razu, no myślę, że jakoś erotycznie czy z obżarstwem, ale wcale tak nie musi być, bo on tutaj dalej pisze, służcie raczej jedni drugim. Wy, bracia, zostaście powołani do wolności i pisze jednocześnie, służcie raczej jedni drugim. To ma jakiś związek ze sobą. Służyć jednym drugim. Z miłością jest napisane, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego swego jak siebie samego. I on to pisze, abyśmy służyli sobie z miłością i kochali się nawzajem. Pisze nawiązaniu do wolności i do tego, że taka postawa jest przeciwieństwem do cielesności. O cielesności pisze, że jest to na przykład, że są to takie cechy jak kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, że tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A my mamy służyć jedni drugim miłości i to ma dużo wspólnego z tą wolnością. Każdy z nas ma swoje zepsute nawyki i musimy z nimi walczyć. One muszą być pokonane w usilnej walce jednak, bo ta wolność nie polega na tym, że Pan Jezus rozczaskał to krzesło. Ono, ten grzech jest, ale my musimy sobie z nim w jakimś sensie poradzić. A chodząc w Duchu Bożym, oczywiście, że jest nam łatwiej. Że jest nam łatwiej z Bożym wsparciem i Biblia to potwierdza. Filipian 2, 12-13 jest takie zdanie, które o tym mówi. Filipian 2, 12-13. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, czyli poważnie wokół tego krzesła próbować chodzić, nie przycupnąć, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Albo w Galacjan 5, 16 pisze Paweł tak, podkreślam natomiast życie w duchu, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzy ciała. Więc na pewno jest łatwiej, ale to jest nasze zadanie borykać się z pewnymi rzeczami, ponieważ my zostaliśmy uwolnieni od konsekwencji grzechu. Ale nie oszukujmy się nigdy, że jesteśmy dla grzechu zupełnie jak przezroczysta ściana. Tak nie jest i nie jest też odwrotnie. To jest część jest naszej odpowiedzialności. Bóg pomaga nam w konfrontacji z grzechem, ale nie zabiera nam odpowiedzialności. Pozostaje jeszcze to jarzmo. W tym jarzmie wyjaśni się najwięcej. To jarzmo najbardziej mnie zainteresowało. Pan Jezus mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Wyjaśnijmy sobie, że wolność, prawdziwa wolność, prawda, to jest wolność w Chrystusie. Wolność od grzechu, ten kabel został wyciągnięty, zostaliśmy uwolnieni od tego wyroku i to jest zasadnicza, najważniejsza rzecz. Zostaliśmy uwolnieni od potępienia, możemy być zbawieni, jesteśmy zbawieni i to jest najważniejszy aspekt wolności. Oczywiście, że cały szereg konsekwencji wiąże się z tym, że wierzymy w Boga, że mamy Ducha Bożego, że o wiele łatwiej jest nam osiągnąć w życiu przeróżne formy wolności, że jesteśmy wolni od przeróżnych rzeczy, na przykład od przywiązywania wagi do rzeczy materialnych, choćby do pieniędzy, że tak naprawdę cały szereg rzeczy wokół już nie stanowi dla nas takiej pokusy, czy takiego znaczenia. Wszystkiego jednocześnie jesteśmy wolni, ale to już są o wiele mniejsze rzeczy niż ta zasadnicza wolność. Ale pozostaje to jarzmo. To jarzmo przykuło moją uwagę i powiem wam szczerze, że no, miałem z tym podobny problem jak z tą wolnością, żeby to tak do końca zrozumieć, ale udało się. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, pisze przed tym Pan Jezus. Moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie lub słodkie. W większości tłumaczeń jest napisane słodkie. Wiecie, zapisałem oczywiście do żony, bo to było też niedawno. I mówię tak, jarzmo Chrystusowe, proszę bardzo. Co to jest jarzmo? Powiedź. Była taka, mówię spontanicznie i bez filozofowania. Nie? Tak prosiłem ją. No bo wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby się na jakieś wielkie wywody roztrząsać. No więc patrzyłem, oczywiście czytałem kilka artykułów na temat w internecie i ta główna, pierwszy trend, powszechna opinia to była taka, że to jarzmo Chrystusowe, które mamy na siebie wziąć w związku z wolnością, no bo tą wolność Chrystusową przyjmujemy jako naszą tożsamość, aby nie być uzależnionym, aby wyjść spod jarzma grzechu, przechodzimy pod jarzmo Chrystusa. To już ustaliliśmy. No ale właśnie, czym jest to jarzmo? Jarzmo, wiecie, myślę, że większość z was wie, takie drewniane urządzenie, które zakładało się na kark wołom, dwóm, przeważnie jeden był starszy, drugi był młodszy. Ten starszy chodził już od lat w takim urządzeniu, a ten młody musiał się nauczyć. On raz chodził wolniej, raz za szybko, dopasowywał się, uczył się od tego starego. To jarzmo to było właśnie takie drewniane, urządzenie, a brzemię to wiemy. To jest taki pas, takie coś, co powiedzmy mocuje się, aby no choćby siodło, jarzmo czy cały szereg innych urządzeń siedziały na stałe, zwarte. To było to jarzmo. Jezus dał przykład jarzma. Co jest to jarzmo? Większość ankietowanych, do was nie dzwoniłem, ale twierdzi, że tak. Pierwsza reakcja była taka, no to są nasze życiowe problemy. Nasze jarzmo to są nasze życiowe problemy. Kiedy się nawróciliśmy, kiedy mamy Ducha Bożego, to stawiamy im albo opór, albo konfrontujemy się z naszymi problemami już zupełnie z innym nastawieniem. Widzimy pewne rzeczy, no inaczej. W związku z tym, tym jarzmem jest jakby ta umiejętność obchodzenia z naszymi problemami. No, mamy nie wiem, chorego partnera, straciliśmy pracę, mąż pije, prawda? Przeróżne rzeczy. No jest to jarzmo, które musimy nieść przed życie, ale jest nam już łatwiej, ponieważ idziemy razem z Chrystusem. No i na pewno jest troszeczkę łatwiej, jeżeli idziemy z Chrystusem, ale czy tak rzeczywiście jest? No potem ja oczywiście powiedziałem swoje zastrzeżenia, no więc napisała do mnie żona, nie, to lepiej mam inny pomysł, to chyba bardziej pasuje. Jarzmo to jest, na przykład są nasze prześladowania. Jeśli my jesteśmy prześladowani, a my przyjęliśmy Chrystusa, to wtedy mamy to jarzmo Chrystusa. On był prześladowany i my też będziemy prześladowani i wtedy jesteśmy pod tym jarzmem, świadomie się zgodziliśmy i to o wiele bardziej pasuje, bo to pierwsze to bardziej byłby krzyż. Ten mąż, alkoholik, krzyż. Ale to jarzmo to mogą być na przykład prześladowania i to przyznam już brzmi troszeczkę może mądrzej. I tak z tych hipotez jest cały szereg, czym jest to jarzmo, nasze problemy czy nasze prześladowania. No w końcu napisałem do niej tak, mówię, no dobrze, załóżmy, że mamy męża, alkoholika, straciliśmy pracę, mamy chorą matkę i jesteśmy prześladowani. Która z tych rzeczy jest miła i słodka? Bo tak jest napisane. Moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie lub słodkie. To co jest wygodne? Jak mamy, straciliśmy pracę, to jest wygodne, bo nie musimy chodzić do pracy, czy jak mamy męża alkoholika, to jest słodki. To przecież to bzdura wychodzi w ogóle, nie? Która z tych rzeczy? Żona może słodka, czy wygodna, czy lekkie, jak jest chora. W ogóle to nie pasuje w ogóle do tego, że moje jarzmo jest wygodne, brzemię lekkie lub słodkie. Co z tego jest słodkie? No powiedzcie. Mieliście jakiś problem, który kiedyś był no, taki poważny, nagle słodki. Poza tym Pan Jezus pisze, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i przeciążeni. Więc pisałby, przyjdźcie do mnie spracowani, przeciążeni, weźcie na siebie jeszcze problemy związane z tym, że się nawróciliście, czyli weźcie jeszcze prześladowania, a będzie wszystko dla was słodkie. Głupie wychodzi, nie? No wtedy już się żonie zaczął przepalać ten bezpiecznik, więc skończyliśmy już. Ja nie mówiłem jej, co to jest dalej, bo nie chciałem jej drażnić. Ale zwróciłem uwagę, że Pan Jezus tutaj napisał: uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. I w tym samym zdaniu zwróciłem uwagę, że łagodność i pokora serca, że tak naprawdę owoce Ducha Świętego to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I jeszcze pisze Paweł, przy takich cechach nie potrzeba prawa. Owoce Ducha Świętego, jarzmo ma być lekkie, miłe lub słodkie i przy tym mamy się, kiedy już to jarzmo założymy, to mamy się uczyć od Jezusa łagodności i pokory serca, czyli jakby uczyć się okazywać owoce Ducha Świętego. W Jana 13:34 jest takie zdanie, które powiedział Jezus. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy was poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziemy miłością. Kiedy to parę razy przeczytałem, to zrozumiałem, że tak naprawdę tylko miłość jest tą rzeczą, która może inspirować człowieka, że jeżeli będzie cokolwiek robił, co normalnie nie byłoby przyjemne, tylko miłość jest tą rzeczą, która może sprawić, że stanie się to przyjemne. Może nie wszystko stanie się słodkie, ale stanie się przyjemne albo lżejsze. I że prawo miłości jest jakby w pewnym sensie jarzmem Pana Jezusa, że jarzmo, zrozumiałem, nie jest niczym nieprzyjemnym. Nam się kojarzy z tym drewnianym, ciężkim instrumentem, który na pewno spowoduje, że będziemy musieli jakoś tam cierpieć, choćby trochę cierpieć, że jest to coś nieprzyjemnego, że jest to coś, co nas musi ograniczyć i spowodować jakiś dyskomfort. Ale przestałem w ogóle tak myśleć. Jeżeli coś ma być słodkie, jeżeli coś ma być miłe i przyjemne, to przecież nie może powodować dyskomfortu. I wpadłem na to, że chodzenie w jarzmie to jest po prostu chodzenie we dwójkę. Chodzenie w jarzmie jest zespoleniem. Chodzenie w jarzmie jest chodzeniem w Duchu Świętym. To nie jest nic innego. Tylko wtedy może być życie miłe i słodkie. To nie ma nic wspólnego z tymi problemami, które my wiążemy z. One są, będą i one będą łatwiejsze do rozwiązania, jeżeli będziemy chodzić z Duchem Świętym. Ale ten instrument, który wyobrażamy sobie jako coś, co trzeba nałożyć, co nas tak trochę przygnębi, ale w imię Jezusa Chrystusa będzie nam trochę łatwiej. To nie jest tak. Jarzmo Chrystusa jest w Duchu Świętym i to ma być słodkie i miłe i lekkie i przyjemne. I to jest cała tajemnica. Takie proste w zasadzie. I to wszystko się nagle zgadza. Wolność dam nam Chrystus od kabel. Mówił, masz wolność, ale ja za to dam tobie inne jarzmo, inną niewolę, ale ona będzie miła, lekka i przyjemna. I zamiast tego drewnianego, takiego starego jarzma z XVIII wieku, wyobraźmy sobie jakiś kolorowy wieniec taki, który jednoczy dwie osoby. osoby, albo jakąś wstęgę, albo że się z kimś chodzi za rękę, bo jarzmie to znaczy we dwójkę, we dwoje, wspólnie, razem. Jarzmo Ducha Świętego, chodzenie w Duchu Świętym jest noszeniem chrystusowego jarzma, chodzeniem w wolności, bez tego przyłączonego kabla, ale jednocześnie, czujnie, aby gdzieś tam nie pojechać, nie brać tego podwójnego obywatelstwa, czy w inny sposób sobie nie folgować, aby być zawsze czujnym. Bo prawo ducha, zakon ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Powtórzę. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, pisał gdzie indziej Paweł. Więc mamy wolność, ale wszystko mi wolno, ale nie dam się zniewolić, mówił Paweł też. Jesteśmy wolni od konsekwencji grzechu, ale zobowiązani do walki z tym grzechem w naszym życiu, by nie przywrócić mu panowania i mocy, którą miał grzech przedtem. Bo to jest możliwe, możemy ten przywilej utracić. Chodzenie w jarzmie Jezusa jest chodzeniem w parze, w przyjaźni z Duchem Świętym i w Duchu Świętym. Na koniec jedno krótkie zdanie, które to te dwa aspekty łączy w całość. Bardzo krótkie, cztery słowa. Pierwszy list do Koryntian 3,16. Gdzie Duch Pana, tam wolność. Amen.